Jeśli więc w Chrystusie jest jakaś zachęta, jakaś pociecha miłości, jakaś wspólnota ducha, jakaś serdeczność i miłosierdzie, pomnóżcie moją radość i bądźcie jednomyślni, związani tą samą miłością, skupieni na wspólnym celu, złączeni jednym zdaniem. Widzimy tutaj modlitwę i pragnienie i wezwanie apostoła Pawła skierowane do Filipian, by ze wszystkich sił starali się o jednomyślność. Jeden kierunek, jedno dążenie. I do czego Paweł się odwołuje, wzywając ich do jednomyślności? Mówi dalej: myślcie nie o tym, jak się wybić kosztem innych lub zaspokoić własną próżność, ale raczej w pokorze uważajcie jedni drugich za ważniejszych od siebie. Taką Paweł wskazuje drogę do jednomyślności. Pokorne uważanie innych za większych od siebie samych. Niech każdy dba nie tylko o to, co jego, lecz i o to, co cudze. Bądźcie względem siebie tacy, jak Chrystus Jezus. On, choć istniał w tej postaci co Bóg, nie dbał wyłącznie o to, aby być Mu równym. Przeciwnie, wyrzekł się siebie, przyjął rolę sługi i był jak inni ludzie. A gdy już stał się człowiekiem, uniżył się tak dalece, że był posłuszny nawet w obliczu śmierci. I to śmierci na krzyżu. Dlatego Bóg szczególnie go wywyższył i obdarzył imieniem znaczącym więcej niż wszelkie inne, aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano na niebie, na ziemi, pod ziemią. I aby każdy język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem, na chwałę Boga Ojca. Dlatego, moi ukochani, jako zawsze posłuszni, nie tylko gdy jestem z wami, lecz tym bardziej, gdy mnie nie ma, czyńcie użytek ze swego zbawienia w poczuciu czci i odpowiedzialności wobec Pana. Bóg to bowiem jest sprawcą waszych pragnień i działań płynących z dobrej woli. Czyńcie wszystko bez narzekania i powątpiewania, tak byście jako dzieci Boga byli bez zarzutu, nienaganni i szczerzy pośród tego zepsutego, wynaturzonego pokolenia. Na jego tle świecicie jak gwiazdy na niebie. Widzimy, że apostoł Paweł wzywa tutaj Filipian do jedności, wskazując na Jezusa Chrystusa, na Jego pokorę, na Jego uniżenie, mówi do nas, że kluczem do naszej jedności jest pokora. Patrzenie na innych z szacunkiem, patrzenie na innych jako ważniejszych od nas. W ten sposób apostoł Paweł mówi, możemy osiągnąć jednomyślność. Możemy iść w jednym kierunku. Jeśli siebie uważamy za najważniejszych, jeśli nasze racje, nasze zrozumienie, ja jestem na pierwszym miejscu i każdy tak uważa, no to mamy tyle frakcji, ilu wierzących. Natomiast jeśli mamy ducha pokory na wzór Jezusa Chrystusa, który będąc Bogiem, stał się człowiekiem, który nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu, będąc w istocie Bogiem, ale jak czytamy, uniżył się, stał się prawdziwym człowiekiem, więcej, uniżonym sługą wszystkich ludzi, kładąc swe życie na haniebnym, zbroczonym Jego krwią ołtarzu krzyża, aby zapewnić grzesznym ludziom zbawienie, ratunek z grzechu. Ten Jezus Chrystus, który tak się uniżył, został wielce wywyższony. Zmartwychwstał i panuje wywyższony ponad wszelkie zwierzchności na niebie i na ziemi. Jego imię ponad wszelkie imiona. I bracia i siostry, droga naszego wywyższenia jest tylko przez nasze uniżenie. Jeśli mamy z Chrystusem panować, musimy dzisiaj naśladować Jego uniżenie. Jezus jest naszym Panem, naszym wzorcem. My Jego uczniami. Od Niego się musimy uczyć. Jeśli chcemy razem z Nim żyć i panować w chwale, jako wywyższeni synowie Boga, tutaj na ziemi musimy wieść życie w pokorze, w jakiej On wiódł swoje życie na ziemi. Dzisiaj jest 20 grudzień. Przed nami kolejny świąteczny okres. Czas, w którym cały tak zwany chrześcijański świat wspomina narodzenie Bożego Syna w ubogiej betlejemskiej stajence. Przeważająca część konfesyjnego chrześcijaństwa uważa nadchodzące święta za najważniejszy i najpiękniejszy okres w chrześcijańskim kalendarzu. Podkreśla się rodzinny charakter tych świąt, szczególną, niemal magiczną atmosferę opartą na wyjątkowej życzliwości ludzi, pięknym, świątecznym wystroju mieszkań, sklepów, ulic, rozbrzmiewających kolędach, smakowitych potrawach, rozdawanych i otrzymywanych prezentach, rubasznych Mikołajach i godzinach spędzanych na oglądaniu świątecznych programów i filmów. W Kościele Pana Jezusa są też tacy, którzy doceniają wagę i potrzebę wspominania narodzin Pana Jezusa, jednak dostrzegają niebezpieczeństwo mieszania biblijnych relacji o narodzeniu Zbawiciela z pogańskimi zwyczajami i obrzędami, które na przestrzeni wieków przeniknęły do kultury krajów zachodnich, a następnie do Kościoła i zostały zaadoptowane do przekazu nowych treści lub stały się nieodłącznymi towarzyszami obchodów tych świąt. Ci chrześcijanie oddzielają przekazy Ewangelii od pozabiblijnych naleciałości i starają się odzyskać chrześcijański charakter tych świąt. Jest jeszcze w Kościele trzecia grupa, która stoi w opozycji do obu poprzednich stanowisk. Otwarcie wyraża odrazę i niechęć do wszystkiego, co jest związane ze zbliżającymi się świętami. Całkowicie neguje wartość tych świąt i potępia jakiekolwiek uczestnictwo w świątecznych obrzędach. Ci wskazują wyłącznie na pogańskie korzenie świątecznych zwyczajów, brak biblijnych nakazów, obchodów takowych świąt, niebezpieczeństwo przemytu fałszywych nauk i wierzeń zawartych w świątecznych obrzędach i śpiewanych kolędach. Ponadto wskazują na entuzjastyczne zaangażowanie niewierzącego świata w obchody tego święta w krajach zachodnich, komercjalizm i konsumpcję, jakie towarzyszą jego obchodom, co stoi w rażącym kontraście wobec cichości i skromności narodzenia Zbawiciela w ubogiej betlejemskiej stajence. W której grupie się widzicie, bracia, siostry? Niektórzy stoją pomiędzy tymi grupami, niektórzy w pierwszej, niektórzy w drugiej, niektórzy w trzeciej. Z pewnością są jeszcze inne podejścia do zbliżających się nieuchronnie świąt, ale te trzy przedstawione pokazują, że mamy w Kościele odmienne stanowiska. Mamy odmienne opinie i wynikające z nich dylematy co do naszej wspólnoty, naszej jedności w podejściu do tych świąt. Jeżeli to ma miejsce tylko na forum zboru, to jeszcze pół biedy. Gorzej, jak to ma miejsce w rodzinie, jeśli mąż i żona mają odmienne stanowiska, czy też rodzice mają jedno stanowisko, a dzieci pod wpływem tego, co dzieje się w szkole, co robią rówieśnicy, co dzieje się wokół, chcą czegoś innego niż to, co proponują rodzice. Być może dla niektórych z nas nadchodzący okres wiąże się z wyzwaniami, dylematami. Rozmawiając z różnymi osobami, czytając chrześcijańskie świąteczne artykuły, słuchając natchnionych kaznodziei, można się dorobić niezłego mętliku w odniesieniu do tradycji, obrzędów i chrześcijańskiego czy pogańskiego charakteru nadchodzących świąt. Na pewnej stronie internetowej, której nagłówek ogłasza, że prowadzi jedyną słuszną wojnę o prawdę, znalazłem cytat mojego ulubionego kaznodziei z XIX wieku, Charlesa Spurgeona. Tylko to było tam, nic więcej, zero komentarza. Ci, to jest cytat, ci, którzy podążają za zwyczajem przestrzegania Bożego Narodzenia, podążają nie za Biblią, lecz za pogańskimi ceremoniami. Jeśli zatrzymamy się tylko na tym cytacie ze Spurgeona, można pomyśleć, gdzie my jesteśmy. Ale wiedząc, że Spurgeon wygłosił wiele bożonarodzeniowych kazań, postanowiłem przejrzeć parę angielskojęzycznych stron w poszukiwaniu innych jego wypowiedzi na temat tych świąt. W grudniu 1855 roku Spurgeon wygłosił kazanie zatytułowane Wcielenie i narodziny Chrystusa. Jego początkowe słowa były następujące. Jest to pora roku, w której, czy tego chcemy, czy nie, jesteśmy zmuszeni myśleć o narodzinach Chrystusa. Uważam, że jednym z największych absurdów pod niebem jest przekonanie, że istnieje jakakolwiek religijność w przestrzeganiu Dnia Bożego Narodzenia. Nie ma żadnego prawdopodobieństwa, że nasz Zbawiciel, Jezus Chrystus, narodził się w tym dniu, a obchodzenie tego święta jest pochodzenia wyłącznie papieskiego. Bez wątpienia ci, którzy są katolikami, mają prawo do jego świętowania. Ale nie rozumiem, jak konsekwentni protestanci mogą uznawać jego obchody za święte. Gdybym tutaj zakończył cytat z tego kazania, moglibyście sądzić, że Spurgeon był rzeczywiście wielkim przeciwnikiem obchodzenia tych świąt. Spurgeon jednak kontynuuje. Chciałbym jednak, aby było 10 lub kilkanaście świąt Bożego Narodzenia w roku. Bo na świecie jest wystarczająco dużo pracy, a trochę więcej odpoczynku nie zaszkodziłoby pracującym ludziom. Wtedy troszkę tydzień czasu inaczej wyglądał jak w naszych czasach. Ludzie pracowali od świtu do zmierzchu 6 dni w tygodniu. Więc życzenie Spurgeona się ziściło, przynajmniej w naszym kraju. Pewnie są jeszcze dzisiaj kraje, gdzie ludzie 7 dni w tygodniu pracują od świtu do zmierzchu. Niestety, nawet dzieci. Ale w naszej kulturze jest inaczej. Dalej Spurgeon mówi, Dzień Bożego Narodzenia jest dla nas prawdziwym dobrodziejstwem. Zwłaszcza, że umożliwia nam zgromadzenie się wokół rodzinnego ogniska i ponowne spotkanie z naszymi przyjaciółmi. Chociaż nie podążamy dokładnie za innymi ludźmi, nie widzę żadnej szkody w myśleniu o wcieleniu i narodzinach Pana Jezusa. W grudniu 1871 roku, a więc prawie 15 lat później, wygłosił kolejne kazanie zatytułowane, nie, to 16 lat później, wygłosił kolejne kazanie zatytułowane Radość urodzona w Betlejem. Rozpoczął je od następujących słów. Nie mamy przesądnego szacunku dla czasów i pór roku. Z pewnością nie wierzymy w obecny kalendarzowy porządek kościelny zwany Bożym Narodzeniem. Po pierwsze, dlatego, że w ogóle nie wierzymy w mszę. I to wynika z angielskiej nazwy tych świąt Christmas, czyli świąt Chrystusowa msza. Więc tutaj dlatego Spurgeon odnosi się do mszy. Mówi, po pierwsze, w ogóle nie wierzymy w mszę, ale brzydzimy się nią. Niezależnie od tego, czy jest śpiewana po łacinie, czy po angielsku. A po drugie, dlatego, że nie znajdujemy żadnej biblijnej przesłanki, aby obchodzić jakikolwiek dzień jako urodziny Zbawiciela. A co za tym idzie? Jej obchodzenie jest przesądem, ponieważ nie wynika z Bożego ustanowienia. Przesąd najprawdopodobniej ustalił dzień narodzin naszego Pana, chociaż nie ma możliwości odkrycia, kiedy do tego doszło. Dopiero w połowie III wieku jakakolwiek część Kościoła świętowała narodziny naszego Pana. I dopiero bardzo długo po tym, jak Kościół zachodni dał przykład, wschodni przejął go. Prawdopodobnie faktem jest, że święte, w cudzysłowie, że święte dni były ustalane tak, aby pasowały do pogańskich świąt. Ośmielamy się twierdzić, że jeśli jest jakiś dzień w roku, w którym możemy być całkowicie pewni, że możemy być, przepraszam, jeszcze raz. Ośmielamy się twierdzić, że jeśli jest jakiś dzień w roku, o którym możemy być całkowicie pewni, że to jest dzień, w którym narodził się nasz Zbawiciel, to z pewnością nie jest to 25 grudnia. I znowu, zatrzymując się na tym etapie, widzimy, że Spurgeon ma duże zastrzeżenia i dystansuje się od obchodów tego święta. Ale Spurgeon nie kończy. kontynuuje dalej i mówi: ponieważ jednak nurt ludzkich myśli jest właśnie prowadzony w tym kierunku, a ja nie widzę zła w samym nurcie, pchnę łódź naszego rozważania na ten nurt i wykorzystam fakt, którego ani nie usprawiedliwię, ani nie potępię, starając się poprowadzić wasze myśli w tym samym kierunku. Ponieważ jest to zgodne z prawem, a nawet godne pochwały, aby rozmyślać nad wcieleniem naszego Pana w jakimkolwiek dniu w roku, nie może być w mocy ludzkich przesądów, aby uczynić takie rozmyślanie niewłaściwym na dzień dzisiejszy. Nie chodzi bowiem o dzień. Dziękujmy Bogu za dar Jego drogiego Syna. Koniec cytatu. Oczywiście Spurgeon nie jest naszym najwyższym autorytetem. Nie jest moim i wierzę też, że nie jest waszym. Ale jest to jeden z takich, w mojej ocenie, szacownych braci, który swoim życiem dowiódł powagi podejścia do Słowa Bożego i wiernie bronił tego Słowa i jego prawdy i nauczał przez wiele lat, służąc Kościołowi. Do dzisiaj jego słowa rozbrzmiewają w Kościele. Po latach jego głos nadal rozbrzmiewa, więc myślę, że był to Boży człowiek, Boży prorok i warto jest rozważyć jego słowa i jego podejście. Nie jako autorytatywne, jako ostateczny autorytet, ale jako słowa naszego brata w Chrystusie, który żył w trudnych czasach i wiernie służył w nich Chrystusowi. Swego czasu, lata temu, już ponad 10 lat temu, poświęciłem sporo czasu, poszukując korzeni tych świąt, towarzyszących mu licznych tradycji. I dzieliłem się wtedy z wami moimi odkryciami i wnioskami. Nie zamierzam dzisiaj tego powtarzać. Wszystkich zainteresowanych odsyłam do naszego obszernego archiwum dźwiękowego znajdującego się na naszej stronie internetowej. Chciałbym natomiast zwrócić naszą uwagę na trzy istotne elementy, które powinny towarzyszyć naszym świątecznym rozważaniu. Po pierwsze, nie popełniać błędu, który moim zdaniem popełnił autor tej strony internetowej, wyrywając z kontekstu jakieś stwierdzenie i umieszczając je, jakoby to było wszystko, co Spurgeon ma do powiedzenia na ten temat. Wielu ludzi robi podobnie z Biblią. Wyrywa jakiś fragment, wyrywa jakiś wiersz i umieszcza go, jakoby to było wszystko, co Biblia ma do powiedzenia na dany temat. Ważne jest, byśmy jednak zobaczyli kontekst, byśmy nie zatrzymywali się na jednym czy drugim stwierdzeniu, ale spróbowali spojrzeć szerzej, tak jak Biblia mówi szeroko o różnych tematach. Tak jak dzisiaj Sławek słusznie powiedział, Biblia mówi w prosty sposób o większości tematów, ale mówi rozlegle, mówi szeroko o wielu tematach. I jeśli chcemy poznać myślenie Boga w danym temacie, nie możemy zatrzymać się na jego jednym stwierdzeniu, ale musimy też poznać inne i dopiero złożyć wszystko, co Biblia ma do powiedzenia, aby wiedzieć, co Bóg na dany temat myśli. A więc po pierwsze, są między nami różnice w naszych poglądach co do tej kwestii i wielu innych kwestii. Więc jak podchodzić do występujących między nami różnic poglądów w różnych niejednoznacznych kwestiach? Mamy do wyboru kilka opcji. Możemy pójść, po pierwsze, drogą demokracji i zrobić głosowanie. Wiele kościołów poszło tą drogą. Zbierzmy ludzi, porozmawiajmy, podyskutujmy i głosujemy. Kto jest za, kto jest przeciw. Kto jest za, a kto przeciw obchodzeniu świąt. Kto jest za, a kto jest przeciw stawianiu choinki i wieszaniu bombek. Kto jest za, kto jest przeciw dawaniu prezentów. I tak drogą głosowania możemy szybko poznać wolę ludu. Nie, głosowania nie będzie, to tylko propozycja. Już jest gotowy do głosowania. To tylko propozycja. Możemy pójść taką drogą. I tak jak mówię, szybko poznamy wolę ludu i zgodnie z zasadami demokracji za głosem większości ustanowić nasze świąteczne zasady. To jest jedna droga. Możemy pójść inną drogą, zupełnie przeciwną, drogą, którą idzie Kościół rzymski, drogą, którą idą naśladowcy niewiernego niewolnika, strażnicy z Brooklynu, Świadkowie Jehowy, jak też inni, którzy ustanawiają i poddają się dobrowolnie jakimś nadrzędnym autorytetom. Zgodnie z ich filozofią budowania i zachowywania jedności, a dokładniej rzecz biorąc uniformizmu, odpowiedzialni, uznani za duchowy autorytet ludzie reprezentują jedyny, słuszny, niekwestionowany pogląd zgodny z dogmatami organizacji czy kościoła, a wszyscy wierni w pokorze, bez dyskusji, w imię jedności akceptują ten pogląd i uznają go za jedynie słuszny i niepodważalny dogmat. To jest druga opcja. Niech ktoś zdecyduje, jakaś wielka głowa, jakiś wielce duchowy brat czy bracia, i niech nam powiedzą, co mamy robić, a my pokorni będziemy tak czynić. Osobiście jestem wielkim przeciwnikiem obu powyższych rozwiązań. Zdecydowanie wolę iść za radą apostoła Pawła z tego fragmentu listu do Filipian, jak również z pierwszego listu do Tesaloniczan, 5 rozdziału i 21 wiersza, gdzie apostoł Paweł mówi: wszystko badajcie. Wszystko mówi: sprawdzajcie. I to, co dobre, to, co słuszne, to, co uważacie za dobre, to, co uważacie za słuszne, mówi: tego się trzymajcie. A więc dwa kroki. Po pierwsze, trzeba wszystko zbadać. Trzeba wszystko sprawdzić. Trzeba poświęcić czas, żeby w ogóle zapoznać się z tematem. Jeżeli chcemy zająć jakieś stanowisko, chcemy przyjąć jakieś zrozumienie, to nie róbmy tego na podstawie tego, że ktoś tak powiedział, że ktoś tak uważa, że ktoś tak sądzi, albo że większość idzie w tą stronę, zagłosowała, no to my też, no co, nie będziemy przecież tymi, co się przeciwstawiają większości, tylko z duchem demokracji pójdziemy w tłumie baranów i będziemy też w większości wtedy. Nie. Paweł mówi: wszystko badajcie, wszystko sprawdzajcie, upewniajcie się, w co wierzycie i wiedzcie, dlaczego w to wierzycie. Bądźcie przekonani w sobie, że to, w co wierzycie i to, co robicie, oparte jest na Bożym Słowie, które na dzisiaj rozumiecie tak, jak rozumiecie. Może przyjdzie czas, że jeszcze zobaczycie coś, czego dzisiaj nie widzicie. Ale na tym etapie, na którym jesteśmy, musimy oprzeć się na tym, co zbadaliśmy, na tym, co zgłębiliśmy, co sprawdziliśmy. Mam nadzieję, że jesteśmy takimi ludźmi. Jesteśmy podobni do tych czcigodnych Berejczyków, którzy, gdy przyszedł do nich wielki apostoł Paweł, nie przyjęli jego słów tak o, dlatego że to apostoł Jezusa Chrystusa. Chociaż szanowali go jako apostoła Jezusa Chrystusa, to czytamy, że codziennie sprawdzali i badali pisma, czy tak się sprawy mają, jak Paweł im przedstawia. Nie przyjęli jego słów od tak, dlatego że był to wielki apostoł, ale nawet apostoła Pawła badali. I Łukasz, pisząc Dzieje Apostolskie, mówi o nich: czcigodni Berejczycy. Ci byli czcigodnego ducha. Pochwala ich za taką postawę, nie gani ich. Dobrze, że badali, dobrze, że sprawdzali, dobrze, że się upewniali na podstawie pism, czy ta nauka, którą Paweł im przedstawia, jest słuszna, jest właściwa. I wierzę, że to jest jedyna droga do wzrostu w prawdziwej jedności. Droga do wzrostu w prawdzie i budowaniu rzeczywistej jedności. Nie narzuconej przez demokratyczną większość czy apodyktyczny ludzki autorytet, ale jedność kształtowana w naszych sercach przez Ducha Świętego, który przekonuje nas o prawdzie, gdy my badamy, sprawdzamy, dyskutujemy i rozważamy różne trudne nawet kwestie w świetle Bożego Słowa i w modlitwie, prosząc Boga o Jego objawienie, prosząc o Jego oświecenie naszych serc i wprowadzanie nas w poznanie prawdy. Wiem, że ten proces nie jest ani łatwy, ani szybki. Głosowanie możemy przeprowadzić w 5 minut i mamy rezultaty. Na to musimy poświęcić mnóstwo czasu. Jest to długotrwały proces i wiąże się z problemami wynikającymi z naszych ludzkich ograniczeń, cząstkowości naszego poznania, trudności czasami z formułowaniem i wyrażaniem naszych myśli, ułomności naszych charakterów, których czasami już mamy dosyć tych niekończących się dyskusji. Zbudowanie prawdziwej jedności wymaga czasu, wielkiej cierpliwości wobec siebie wzajemnie oraz miłowania braci i siostry ponad nasze przekonania. Postawa, o której mówi Paweł w liście do Filipian. Postawa miłości i pokory, w której uważamy innych za ważniejszych niż my sami. Czy mamy cierpliwość wobec naszych braci i naszych sióstr, którzy też szczerze szukają prawdy, ale póki co inaczej niż my rozumieją pewne dyskusyjne kwestie? Czy też jesteśmy nieomylnymi sędziami, wydającymi szybkie wyroki na niedouczonych prostaków, którzy nie mogą się równać z naszym wielkim poznaniem? Ponownie odwołam się do słów apostoła Pawła, udzielającego rad gorliwym w zdążaniu do prawdy wierzącym w Rzymie. Tam też mieli różnice zdań co do tego, czy można jeść mięso ofiarowane bałwanom, czy też nie można jeść tego mięsa. Jedni uważali tak, drudzy tak. Czy trzeba obchodzić żydowski szabat, czy też chrześcijanie nie są zobowiązani do obchodzenia żydowskiego szabatu, jeśli nie są Żydami, jeśli są chrześcijanami z pogan. Były różne opinie, dyskutowali, mieli odmienne zdania. Zauważcie, że apostoł Paweł nie pisze do nich i mówi: macie robić tak, nie róbcie tak. Nie, on tego nie robi. Mógłby to zrobić. Myślę, że miał swoje zdanie w tym temacie, ale co mówi do tych chrześcijan? List do Rzymian, 14 rozdział. Mówi, że jeśli przychodzi do was ktoś, kto jest słaby w wierze i kto ma problemy z jedzeniem na przykład mięsa ofiarowanego bałwanom, mówi, Przygarnijcie Go, przyjmijcie Go. Nie po to, żeby się spierać o poglądy. List do Rzymian, 14 rozdział, 1 wiersz. Przyjmijcie Go nie po to, żeby się spierać o poglądy. Jeden wierzy, że można jeść wszystko. Natomiast osoba słaba poprzestaje na jarzynach. W ogóle nie je mięsa. Są tacy, byli tacy wtedy, którzy w ogóle się bali mięsa, bo większość mięsa była sprzedawana w świątynnych jatkach. Tylko tam można było kupić mięso. Więc w ogóle nie jedli mięsa. Tylko jarzyny. I Paweł mówi do nich, ten, który jada, niech nie odrzuca tego, który nie jada. Ten natomiast, który nie jada, niech nie osądza tego, który jada. Bo przecież Bóg go przygarnął. Kim ty jesteś, że sądzisz cudzego sługę? Zadawajmy sobie to pytanie, bracia, siostry. Kimże ja jestem, że ważę się sądzić kogoś, kto nie jest moim sługą, ale kto jest sługą Jezusa Chrystusa, jeśli takowym jest? Paweł mówi, czy stoi, czy upada, czyni to przed swoim Panem. Ty nie jesteś Jego Panem. To Jezus jest Jego Panem. Podniesie się jednak, mówi, gdyż Pan ma moc go postawić. Jeden czyni, mówi, różnicę między dniem a dniem. Ten dzień jest święty, ten dzień jest zwykły. A inny, mówi Paweł, z kolei sądzi, że każdy dzień jest równie ważny. Paweł nie daje znowu odpowiedzi, ale mówi, niech każdy żyje zgodnie ze swoim przekonaniem. Bądź przekonany w swoim sercu. Wiedz, dlaczego tak uważasz. I jeśli tak jesteś przekonany na podstawie Pisma, żyj zgodnie ze swoim przekonaniem. Kto przestrzega dnia, przestrzega dla Pana. Kto jada, czyni to dla Niego, gdyż dziękuje Bogu. A kto nie jada, też nie jada dla Pana i dziękuje Bogu. Nikt z nas przecież dla samego siebie nie żyje i nie umiera. Bo jeśli żyjemy, dla Pana żyjemy. I jeśli umieramy, dla Pana umieramy. Czy więc żyjemy, czy umieramy, należymy do Niego. Chrystus po to umarł i zmartwychwstał, aby panować nad umarłymi oraz nad żywymi. Dlaczego więc osądzasz brata? Albo dlaczego go odrzucasz? Wszyscy przecież staniemy przed boskim trybunałem. To jest coś, o czym musimy pamiętać, bracia i siostry. W innym miejscu czytamy, że kiedy tam staniemy, to nie będziemy zdawali sprawy za brata, za siostrę, ale za kogo? Za siebie samego. Każdy z nas zda sprawę za siebie samego. Dlatego tak ważne jest, aby każdy z nas był przekonany w swoim sercu, w co wierzy i dlaczego wierzy. I uszanował w pewnych kwestiach niejednoznacznych, w pewnych kwestiach dyskusyjnych, uszanował zdanie brata czy siostry, którzy inaczej to rozumieją, których sumienie w inny sposób jest ukształtowane, którzy na dzisiaj mają takie zrozumienie. W tego typu kwestiach Paweł mówi, nie czyń się sędzią drugiego, bo on do ciebie nie należy, żebyś go sądził. Pamiętaj, że to Bóg jest jego sędzią, tak jak i twoim sędzią. To nie znaczy, że nie możemy rozmawiać, to nie znaczy, że nie możemy sobie przedstawiać naszych argumentów. Powinniśmy to czynić w duchu łagodności, pokory, nie narzucając innym, nie terroryzując innych, nie manipulując przekonaniami innych, ale dzieląc się tym, co Bóg mówi. Jeśli oni należą do Jezusa, jeśli nasze argumenty są argumentami Słowa Bożego, to oni ich nie zlekceważą. Jeśli należą do Pana, to Słowo będzie w nich pracować. Duch Święty będzie ich przekonywać. I kiedy Duch Święty ich przekona, albo nas, to wtedy będziemy przekonani przez Boga. To daleko lepsze niż być przekonanymi przez człowieka. Jak nas przekona człowiek, to inny człowiek nas z tego przekonania wyprowadzi. Jeden nam poda takie argumenty i tak nas przekona, że będziemy przekonani, ale przyjdzie drugi mądrzejszy i bardziej głośny i bardziej jeszcze z mocniejszymi argumentami i nas gdzie indziej poprowadzi. My natomiast nie mamy być niewolnikami ludźmi. Nie mamy być jak chorągiewki, którzy posłuchali tego, przechylili się w tą stronę, posłuchali tamtego, przechylili się w inną stronę. Możemy słuchać i tego, ale zawsze modlić się, żeby Bóg do nas mówił. Rozważać argumenty jednego i drugiego, ale szukać przekonania od Ducha Świętego. Nie być ludźmi, którzy chwieją się jak chorągiewki, miotane lada wiatrem nauki. Nie zapominajmy o tych słowach w naszych dyskusjach i sporach. Należymy do Chrystusa, tylko On jest naszym Panem i ostatecznym sędzią. My zaś mamy robić wszystko, aby budować innych, nie niszczyć. Mamy wspierać słabszych, cierpliwie znosić mniej dojrzałych, którym brak jeszcze właściwego poznania. A i my po drodze możemy się czegoś nauczyć. Naszym wielkim zadaniem jest kochać naszych braci w Chrystusie mimo odmiennych poglądów w pewnych kwestiach. Modlić się za nimi, w łagodności tłumaczyć. Jeśli trzeba, ze łzami wzywać do upamiętania. Ale strzeżmy się przed pogardą czy wydawaniem pochopnych sądów. To jest szatańskie narzędzie burzące jedność, o którą, jak widzimy, mamy gorliwie zabiegać. W tym fragmencie z Listu do Rzymian, w wierszach od 6 do 9, zawarta jest jeszcze jedna ważna zasada, której winniśmy się trzymać w kontekście naszych dylematów. Czytamy tutaj, że cokolwiek czynimy, czy też od czegokolwiek się wstrzymujemy, musi wynikać z naszej chęci, by podobać się naszemu Panu i być Jemu posłusznymi. Czy więc coś robisz, czy też czegoś nie robisz, to winno wynikać z Twojego pragnienia, by podobać się Jezusowi Chrystusowi i być Jemu posłusznym. Tak jak w pierwszym liście do Koryntian, w 10 rozdziale i 31 wierszu, apostoł Paweł mówi, czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek czynicie, czyńcie to na chwałę Boga, żeby uwielbić w ten sposób Boga. I to jest bardzo prosty, a jednocześnie bardzo skuteczny sprawdzian wartości naszych poczynań. W kontekście świątecznych dylematów możemy zadać sobie kilka prostych pytań i sami szczerze przed Bogiem odpowiedzieć na te pytania. Czy chcę postawić w moim domu choinkę i przystroić ją bombkami czy w inny sposób, aby w ten sposób uczcić narodzenie mego Zbawiciela? Jak to się ma jedno do drugiego? Jaki jest związek między choinką a narodzeniem Pana Jezusa? Czy myśmy to jakoś przemyśleli? Czy mamy co do tego jakieś stanowisko? Czy ślepo podążamy za jakąś tradycją? Zastanówmy się nad tym, co robimy i dlaczego to robimy. Po co mielibyśmy to robić i co chcemy przez to osiągnąć? Jako chrześcijanie do tego jesteśmy wzywani, żebyśmy cokolwiek czynimy, czynili to dla chwały Bożej. Więc zastanówmy się, czy możemy to zrobić dla chwały Bożej. Jeśli tak, to musimy mieć biblijne uzasadnienie na to. Czy możemy zaśpiewać jakieś kolędy ku chwale Boga? Czy treść tych kolęd pokrywa się z biblijnymi prawdami i utrwala je w naszych sercach? Czy są to jakieś sentymentalne bzdury, które zupełnie nie mają biblijnego pokrycia? Musimy być wybiórczy, musimy się zastanowić, nie robić czegoś dlatego, że tak się robi, ale się zastanowić, co robimy, w czym uczestniczymy i co to wnosi w nasze życie. Czy jest to pożyteczne, czy jest to budujące, czy jest to świadczące o chwale naszego Pana, czy też nie ma sensu. Jest jakąś ckliwą tradycją. Czy możemy napisać i wysłać życzenia, które zachęcą czytających do refleksji nad narodzeniem się Zbawiciela wszystkich ludzi? Czy możemy coś takiego zrobić, by uczcić naszego Pana i zaświadczyć o Jego miłości do nas i zbawieniu, które nam przyszedł ofiarować? Czy możemy przyjąć zaproszenie rodziny czy znajomych na wigilijną kolację? Czy możemy tam pójść, by zaświadczyć o naszej wierze w Jezusa Chrystusa? Czy nasza obecność tam budzi nasze wątpliwości? Prowadzi nas do jakiegoś poczucia pójścia na kompromis z naszymi przekonaniami. A co, jeśli zechcą z nami podzielić się opłatkiem? Czy mogę z czystym sumieniem złamać opłatek i złożyć im życzenia? Czy jeśli to uczynię, to wbrew sumieniu? Ze względu na presję, pod którą się znajdę i aby uniknąć nieprzyjemnej konfrontacji. To są rzeczy, nad którymi warto się zastanowić. Czasami może porozmawiać z członkami naszych rodzin o tych rzeczach, które nas trapią. Spróbować powiedzieć, dlaczego chcemy to robić lub nie chcemy tego robić. Dlaczego mamy takie przekonania? Skąd to wynika? Czy wierzycie, że Bóg się może tym posłużyć, żeby ich serc dotknąć i nam pozwolić być Jego świadkami również w tym czasie? Powinniśmy zadawać sobie takie i podobne pytania i szczerze na nie odpowiedzieć przed Bogiem. I jeśli odpowiemy przed Bogiem, to pójść za tym. Tak jak dzisiaj Sławek też w nas wzywał, nie być biernymi słuchaczami, ale kiedy Bóg coś do nas mówi, kiedy rozważamy jakieś rzeczy przed Bogiem i dochodzimy do jakiegoś przekonania, winniśmy to czynić. Jeśli mielibyśmy cokolwiek zrobić wbrew sumieniu, czy w przekonaniu, że to nie podoba się naszemu Panu, przenigdy tego nie czyńmy. Jeśli natomiast mamy przekonanie, że w ten sposób uczcimy naszego Pana i złożymy o Nim dobre świadectwo, to róbmy to i niech Bóg nam w tym dopomoże. I jeśli nasz brat czy nasza siostra odpowiedzą sobie inaczej na powyższe pytania czy im podobne, nie sądźmy ich. Ale pamiętajmy, że czy stoją, czy upadają, należą do Pana. I On ma moc ich podnieść, jeśli upadną. Pozwólmy im upaść czasami. Naprawdę, jest dużo lepsze niż trzymać ich na siłę naszymi ludzkimi siłami, naszymi argumentami i naszymi przekonaniami, lepiej pozwolić im upaść czasami, jeżeli się mylą. A może się nie mylą. Być może twoja sytuacja jest taka i Bóg oczekuje od ciebie tego, ale On jest zupełnie w innej sytuacji, czy ona. Ich nastawienie serca do tych rzeczy jest inne. I dzisiaj Bóg może się posłużyć czymś, czym się nie posłuży w moim życiu i nie posłuży się w twoim. Ale to nie oznacza, że nie posłuży się w życiu twojego brata i siostry. Jednomyślność nie oznacza uniformizmu. Możemy być jednomyślni, a jednak w pewnych kwestiach reagować inaczej, zachowywać się inaczej, postępować inaczej. Jeśli mamy w sobie Ducha Chrystusa, który widzi w bracie, siostrze Chrystusa Pana, jeśli mamy tę postawę, jaka była w Chrystusie, nie forsowania swoich racji, nie narzucania innym, ale po prostu życia według woli Boga, tak jak ją rozumiemy, składania dobrego świadectwa o naszym Ojcu, Bóg się tym posłuży. Bóg tego użyje. I ostatnia rzecz. Słowo Boże mówi nam, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują. A więc jest tu pewien warunek. Bóg nie współdziała we wszystkim ze wszystkimi, ale Bóg współdziała we wszystkim z tymi, którzy miłują Boga. A więc i te świąteczne sytuacje mogą stanowić okazję do doświadczenia Bożej dobroci i Jego łaskawego działania, jeśli my znajdziemy się w nich powodowani miłością do Boga. To jest pytanie, które nade wszystko musimy sobie zadawać. Czy moją motywacją w tym, co robię lub czego nie robię, jest pragnienie podobania się Bogu, którego kocham? Jeżeli podejmujemy działania powodowane miłością do Boga i miłością do ludzi, Bóg się obiecuje do tego przyznać. Bóg obiecuje współdziałać z nami wtedy ku dobremu. Dlatego, kochani bracia i siostry, bądźmy otwarci na prowadzenie Bożego Ducha. Gorliwie módlmy się o nas samych i o ludzi wokół, którzy potrzebują Bożego cudownego działania. Badajmy Pisma. Upewniajmy się o prawdzie, której się uchwyciliśmy. Czy widzimy ją całą, czy widzimy tylko cząstkę? Obyśmy widzieli coraz więcej. Obyśmy dochodzili do pełnego zrozumienia całej prawdy Bożej. Jesteśmy w drodze. Jeszcze wiele przed nami. Zachęcajmy się wzajemnie w tym. Pokrzepiajmy się wzajemnie. Napominajmy się wzajemnie. We właściwym duchu. W pokorze, patrząc na innych jako na większych od nas. Bracia i siostry, jeśli takiego ducha będziemy, jaki był w Jezusie Chrystusie, który będąc w istocie Bogiem, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu, ale wyparł się samego siebie, uniżył się i stał się sługą wszystkich. W tej służbie oddał swe życie. Przelał swą krew. I mówi dzisiaj do mnie i do ciebie: naśladuj mnie. Naśladuj mnie. Mówi do swojego kościoła przez apostoła Pawła: to jest droga prawdziwej jedności. To jest droga jednomyślności. Czy jesteśmy gotowi iść tą drogą? Choć nie jest łatwa. Choć wiele od nas wymaga. Tak naprawdę, jeśli się głęboko na tym zastanowimy, musimy położyć wszystko, jeśli chcemy iść tą drogą. Tak jak Jezus położył wszystko. Niechaj Boży Duch pracuje w naszych sercach. I niechaj dopomoże nam w naszych świątecznych dylematach, abyśmy mogli chwalić naszego Boga. Abyśmy mogli Go wielbić w tym, co zrobimy i w tym, czego nie zrobimy. W tym, w czym zechcemy uczestniczyć dla Jego chwały i by złożyć o Nim świadectwo i w tym, czego odmówimy i powiemy, że my na dzisiejszy dzień nie widzimy w tym sensu, nie widzimy w tym niczego, co miałoby być pożytkiem dla nas, dla naszych rodzin, dla kogokolwiek. Jedno i drugie, jeśli zrobimy we właściwym duchu, bracia, siostry, to jest istotne. W jakim duchu to zrobimy? Czy zrobimy to w duchu wyższości? Czy zrobimy to w duchu, my wiemy, a wy jesteście głupi? Czy zrobimy to w duchu pragnienia pozyskania ludzi dla Chrystusa? Tu jest istota sprawy. Z jakim sercem, w jakim duchu, co mając na celu, co chcąc osiągnąć, podejmujemy takie czy inne działania. Niechaj Bóg nam dopomoże, kochani, wybrać tą drogę, którą dzisiaj jesteśmy w stanie dostrzec jako drogę dla nas na podstawie tego, co dzisiaj rozumiemy, co dzisiaj wiemy, co dzisiaj jest w naszych sercach. Czyńmy to z ufnością, że nasz Pan pobłogosławi nasze wysiłki, nawet jeśli w czymś się mylimy, nawet jeśli w jakiejś mierze potrzebujemy jeszcze poprawy. Wiedzmy, że Bóg nie posługuje się tymi, którzy wszystko robią doskonale. Posługuje się tymi, którzy Go miłują i którzy to, co robią, starają się robić na Jego chwałę. Amen. Powstańmy, kochani, do modlitwy. Kochany Ojcze, jakże pragniemy być Twymi chwalcami. Dziękujemy Tobie za wzorzec w Jezusie Chrystusie, Twoim Synu, który będąc w istocie Bogiem, wyparł się samego siebie, uniżył się i stał się sługą wszystkich, ofiarując swe życie, aby nas ratować z naszego grzechu, aby nas przywieźć do Ciebie. Dziękujemy za ten wzorzec, który mamy w naszym Panu i modlę się, by w naszych sercach było gorące pragnienie, by naśladować naszego Pana Jezusa Chrystusa w Jego postawie pokory, posłuszeństwa, bezkompromisowości wobec grzechu i nieprawości. Kochany Panie, daj nam serca, według Twojego serca prosimy. Obyśmy nie byli zarozumiali, obyśmy nie sądzili, że już poznaliśmy, jak należało poznać, ale świadomi naszych ograniczeń, cząstkowości naszego zrozumienia i poznania, w pokorze zdążali do pełnego zrozumienia, słuchając siebie wzajemnie, dzieląc się tym, co rozumiemy, dzieląc się tym, co wydaje nam się dzisiaj być słuszne i właściwe, ale pozostawiając naszych braci i siostry w Twojej opiece, pod Twoim panowaniem, nie próbując panować nad wiarą innych, ale raczej będąc przykładem w naszej wierze, w świętości, w posłuszeństwie, w gorliwości. Dopomóż nam w tym, Boże. I w tych nadchodzących dniach świątecznych daj, Panie, abyśmy dobrze wykorzystali ten czas, wielbili Ciebie i składali o Tobie dobre świadectwo. z kimkolwiek będziemy mieli możliwość rozmawiać, do kogokolwiek będziemy chcieli napisać, oby nasze słowa były pełne Twojej mądrości i Twojej mocy. Prosimy, używaj nas i niechaj Twoje święte imię będzie uwielbione w nas, w naszych domach, w Twoim Kościele. Prosimy w imieniu Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Zbawcy, naszego Pana, nasz cudowny wzorzec. Amen.
Amen.
Zachęcam jeszcze bracia, siostry do modlitwy.